Czytałem ostatnio 54 rozdział Księgi Izajasza, między innymi, i możecie otworzyć sobie na tym miejscu od pierwszego wersetu. I tam czytamy takie słowa. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów. Bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań. Nie krępuj się, wydłuż twoje sznury i wbij mocno twoje paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości. I nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa, bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów, a twoim odkupicielem święty izraelski, zwany Bogiem całej ziemi, gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości? Mówi twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój odkupiciel. Bo tak jest u mnie jak w czasach Noego. Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. O ty nieszczęśliwe, burzą miotane, niepocieszone! Oto ja położę twoje fundamenty na turkusach, a twoje mury założę na szafirach. I uczynię twoje blanki z rubinów, a twoje bramy z karbunkułów, a wszystkie twoje wały z drogich kamieni. I wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana, a twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt. Będziesz mocno ugruntowany na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie. Oto gdy kto na ciebie będzie nastawać, to nie ode mnie to wyjdzie. Gdy kto na ciebie będzie nastawać, padnie z twojej ręki. Ja bowiem stworzyłem kowala, który rozdmuchuje żar w węglu i wyrabia przydatne dla siebie narzędzia, lecz ja też stworzyłem niszczyciela, aby wytracał. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. Sporo rozdział. Tutaj podrozdział jakby ten nazywa się tutaj w Biblii Warszawskiej, że jest wieczna miłość Pana do Izraela. I tutaj Bóg mówi, że była niepłodna, ktoś był niepłodny, tak, ale teraz mówi, nie martw się tym, nie kłopocz się, bo tutaj musisz się rozszerzyć, bo twoje potomstwo odziedziczy ziemię. Bóg mówi, że już nie bój się, nie doznasz zawstydzenia. Znowu mówi, będę twoim małżonkiem, Pan będzie twoim małżonkiem. Bóg obiecuje, że już więcej nie będzie się gniewał, że tak jak już za czasów Noego obiecał, że woda nie zaleje ziemi, tak samo obiecał, że teraz już nie będzie się gniewał, nie będzie robił zarzutów. I tutaj jeszcze jest taki podrozdział, gdzie czytamy Nowe Jeruzalem w tej Biblii Warszawskiej. I Bóg jakby przedstawia taką wielką, wspaniałą przyszłość tego Nowego Jeruzalem. Nie? I mówi, tutaj takie są opisy bardzo wizualne, gdzie tu Izajasz opowiada tutaj jakby no to, co Bóg mówi. Izajasz pisze, że fundamenty będą na turkusach, mury założone na szafirach, jakieś wielkie kamienie szlachetne będą w tym mieście Nowym Jeruzalem. I w końcu mówi, wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana. Nie będzie tam nikogo, kto by nie był uczniem Pana. Mówi, twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt. Będziesz mocno ugruntowany, będzie sprawiedliwość, nie będzie ucisku. Mówi, to jest dziedzictwo sług Pana. I mówi, i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. I tak, wiecie, tak czytałem to sobie i tak sobie myślałem, no jak to będzie super wyglądać, nie? Mówi, to jest dziedzictwo sług Pana, czyli jeśli jesteś sługą Pana, takie jest twoje dziedzictwo. Takie, to Nowa Jerozolima, to wszystko z tych kamieni szlachetnych i tak dalej. To jak wygląda, mówi, wszyscy będą znali Pana. Jest po prostu takie, jak to się mówi, utopia taka, nie wręcz. I tak mówię, piękny obraz. Ja też bym chciał mieć takie dziedzictwo. Podobnie tak, wiecie, czytałem sobie tak, jak to czytałem, to mi się tak skojarzyło z opisem w Księdze Objawienia. Tam też jest bardzo podobny opis. 21 rozdział, czytamy takie coś: widziałem nowe niebo, nową ziemię, pierwsze niebo przeminęły, morza już nie ma, widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Tam jest cały opis, że śmierci nie będzie, smutku nie będzie, krzyku, mozołu. Ten, który siedzi na tronie, o to wszystko mówi, czynię nowym, napisz te słowa, gdyż są pewne i prawdziwe. Mówi, stało się, ja jestem Alfa Omega, zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców, przeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. I mówi dalej, że chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę. Pokazał mi miasto, święte Jeruzalem, zstępujące z nieba, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Tam potężne mury, wszystko jest tutaj, trzy bramy od północy, od wschodu, od zachodu. Mur miasta 12 kamieni węgielnych miał, na tym 12 imion apostołów baranka. Wszystko tam było pomierzone, już może nie będę czytał wszystkiego, ale mówi, kamienie węgielne muru miasta były przyozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Jaspis, szafir, chalcedon, szmaragd, sardoniks, karneol, chryzolit, beryl, topaz, chryzopras, hiacynt, ametyst, 12 bram to 12 pereł, ulice zaś miasta to szczere złoto jak przezroczyste szkło, ale mówi, świątyni w tym nie ma, bo sam Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. Miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. Bramy tego nie będą nigdy zamknięte, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów i nie wejdzie do niego nikt, nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. I potem jest opis jeszcze, że tam woda żywota, jak kryształ, wypływa z tronu baranka. No po prostu taka idylla, tak, że tak powiem. Ten opis jest taki bardzo podobny, jakby w ogóle jakby Jan powtarza trochę to, co pisał Izajasz. Mówi po prostu o tym, że zstępuje nowy Jeruzalem, jakby nowe miasto, nie? I on tutaj mówi, że to jest oblubienica. I człowiek sobie może pomyśleć, wiecie, że tu chodzi tylko o mury, takie fizyczne, co nie, o fizyczne budyneczki, fizyczne miasto, nie wiem, jak Olsztyn miasto, nagle wstępuje jakieś miasto z nieba i ono tam jakoś wygląda ładnie. Ale mówi, to miasto, ten nowy Jeruzalem odziedziczą tylko ci, którzy są zapisani w księdze baranka, prawda? Więc same miasto to w sumie, tak powiedziałbym, ono to nie chodzi o samo miejsce jako miejsce, ale w tym mieście będziemy mieszkać my, którzy jesteśmy zapisani w księdze baranka, tak? To miasto, tą oblubienicę tworzą ludzie, nie? Kościół jest oblubienicą Jezusa Chrystusa. Więc jeśli jesteś częścią Kościoła, częścią ciała Chrystusa, jesteś oblubienicą. I masz udział w tym. Pisze, to jest dziedzictwo wszystkich tych, którzy idą za Jezusem tak naprawdę, prawda? Mówi, tam nic nieczystego nie wejdzie. Nie będzie tam ciemności, grzechu i tak dalej. Mówi, tam tylko ci, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy są zapisani w Księdze Żywota, baranka. Nie? I taki piękny obraz. Izajasz tu mówi, że wszyscy twoi budowniczowie będą znali Pana. On jakby wskazuje, że ktoś buduje to miasto. I wszyscy tak naprawdę, Jezus no, jest tym, który jest budowniczym, ale tak samo On buduje z nas. My jesteśmy, jak to mówi Piotr, kamienie, które budują się na tą świątynię, na całe to miasto. Jesteśmy częścią tego miasta, częścią oblubienicy. Każdy, kto wierzy w Jezusa. I on mówi, wszyscy będą znali Pana. Nie będzie już tak, że ktoś nie zna, że jacyś nie wiadomo, jacy ludzie, tylko tam będą ludzie, którzy po prostu rozkoszują się Jezusem. I mówi nawet, że tam nie ma słońca, nawet nie musi nic świecić, bo sam Bóg jest słońcem i baranek, co nie jest. Po prostu takie życie z Jezusem, nie? Gdzie mówi, On sam będzie mieszkał pośród nich. Będziemy mieli taką, wiecie, społeczność bliską z Nim samym, nie? Nie przez jakieś świątynie, czy przez kapłanów, czy nie wiadomo kogo, jak było, tylko po prostu w samej obecności Bożej, nie? W obecności Jezusa będziemy mieszkać. Mówi, jeśli będziesz zwycięzcą. Bo mówi, zwycięzca odziedziczy to wszystko. Nie tylko trochę, nie tam cząstkę. Jest albo dziedziczysz wszystko, albo nie. Dziedziczysz, dlatego jest, dlaczego jesteś zwycięzcą? Bo Jezus zwyciężył, tak? I mówi, co zwycięża świat? Nasza wiara zwycięża świat. To, w co my wierzymy w Jezusa. Wiara w Jezusa zwycięża świat i to nie chodzi, że wiara wiarą, tak? Nasza wiara, nie wiadomo co, tylko Jezus nam gwarantuje zwycięstwo, bo w Nim jest to zwycięstwo, a Ty, jeśli idziesz, jesteś, jak to mówi, posłuszny prawdzie Jezusowi, to trwasz w Nim, jesteś w Nim, prawda? I razem w Nim masz zagwarantowane dziedzictwo. Tylko to, nie, mówi Jezus, idź za mną, a wszystko to będzie Twoje, nie? To będzie Twoje. Ja sobie tego, powiem szczerze, nie wyobrażam nawet. Nawet tak jak teraz to tak czytałem i to mówię, to tak do mnie nie dociera. No jakoś nie potrafię sobie tak tego wyobrazić, nie, że to jakieś dziedzictwo i tak dalej. W sumie to ja tak, nie wiem, nie chodzi może o jakąś fałszywą skromność czy coś. Średnio mi tam zależało na jakichś splendorach i nie wiadomo na jakim tam rządzeniu i wiecie, złocie i tak dalej. Ale samo to, że tam mieszkasz z Jezusem. Po prostu jakby w samym Jezusie, w samym Bogu. Nie? I wiecie, to jest taki piękny obraz przyszłości. Dla tych, którzy zaufali Jezusowi, którzy zaufają też, tak? Bo to dla każdego, czy teraz zaufałeś, czy ktoś później zaufa, to dla każdego jest to dostępne. Nie? I ostatnio też tak właśnie czytałem sobie, wiecie, Ewangelię Jana, 6 rozdział. Nawet ostatnio w sumie rozważaliśmy, że Jezus jest chlebem, że Jezus przyszedł od Ojca. Większość ludzi w Niego nie wierzyła. I wracając tutaj, Jezus, wiecie, w 5 rozdziale Ewangelii Jana Jezus, czytamy, wyjaśnia swoją zależność od Ojca. On tłumaczy Żydom, że On i Ojciec to jest jedno. Ogólnie cała Ewangelia Jana, to Jan pisząc to, jakby każdy rozdział jest takim po prostu ciągle wałkowaniem tego, że Jezus przyszedł od Ojca, że to, co Jezus mówi, to jest to samo, co Ojciec mówi. Oni są jedno. I jakby cały czas jest taki nacisk kładziony na autorytet Jezusa jako Syna Bożego, na to, co On mówi, że to jest ta nauka Ojca, która przyszła przez Niego. I cały czas, zresztą, jak czytamy chyba w 20 czy 21 rozdziale, że to wszystko zostało napisane, abyśmy uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyśmy w Jego imieniu mieli życie. Jakby to jest cel napisania tej Ewangelii. Zresztą no, tak powinno być, tak? To jest celem Ewangelii, pisania do ludzi Ewangelii, czy mówienia, dzielenia się tego, żeby ludzie poznali, kim jest Jezus i mieli w Nim życie. I Jezus cały czas podkreśla, że nie możesz wielbić Ojca w oderwaniu od Syna. Nie możesz mieć Ojca bez Syna. Jest jakby cały czas jest tylko, a wszyscy mają czcić Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Czyli Jezus mówi, kto słucha mojego słowa, to tak naprawdę wierzy Ojcu, prawda, bo Ojciec mnie posłał. I wtedy przechodzisz ze śmierci do żywota. Jezus zarzucał też ludziom często właśnie, że słowa nie zachowaliście Jego, Ojca w sensie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Jezus cały czas widzi, że nie wierzycie we mnie, nie ufacie mi, dlatego że tak naprawdę nie zachowaliście słowa Ojca. Jakby Jezus tutaj cały czas podkreśla takie coś, że jeśli ktoś prawdziwie zachowywał słowo Ojca wśród tych Żydów, prawda, których on głosił, jeśli ktoś należał do Ojca, był Jego, to przyszedł do Jezusa. Ten, kto zachowywał Jego słowo, ten, kto uczył się od Ojca, ten przyszedł na pewno do Syna, bo uwierzył Ojcu. Jezus to cały czas podkreśla. I później w 6 rozdziale on karmi 5000 osób, prawda, ci ludzie no, najedli się. Czytamy, że przez to, że się najedli, stwierdzili, że muszą go obwołać królem. Jezus wtedy tam usunął się, przeszli przez morze do Kafarnaum. Oni przyszli i jeszcze raz sobie przypomnimy, że już chcieli znowu do Jezusa I Jezus mówi, że no nie szukacie mnie dlatego, że widzieliście cuda, tylko dlatego, że się najedliście. I jakby nie chodzi o same cuda same w sobie, ale chodzi o to, że te cuda miały poświadczyć to, kim Jezus jest, że jest Mesjaszem, że jest tym, który miał przyjść. I mówi, no dlatego, nie szukacie mnie dlatego, że zobaczyliście te cuda, że zobaczyliście, kim jestem tak naprawdę, tylko po prostu się najedliście. I się zaczyna cały ten fragment o tym, o mannie, o tym, że Jezus jest chlebem życia, że nie ma życia bez chleba, bez jedzenia Jezusa. Jezus przyrównuje siebie do manny, jak ta manna, którą jedli no, Izraelici, Żydzi podczas tego wyjścia na pustynię i przez to żyli, że tak powiem. Tu Jezus się porównuje i mówi najważniejszą rzecz, mówi, jakie jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał, prawda? Znowu naciska na to do tych Żydów, że musisz uwierzyć Bogu co do Syna, co do Jezusa. I tłumaczy to wszystko i w 37 wersecie 6 rozdziału mówi, wszystko mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie, aby pełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Oni dalej mówią, że a, to jest przecież syn Józefa, my go znamy, to jest człowiek, który to jak on może mówić, że z nieba zstąpił, jak on może mówić takie rzeczy, że jest Bożym Synem. I Jezus mówi do nich, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Nie jakoby ktoś widział Ojca. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Jezus mówi, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. A tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I tak sobie myślałem, dlaczego tu Jezus naucza? I kiedyś tak myślałem, pewnie może wielu z nas tak myśli, jak już, że tak powiem, mamy jakąś naukę w głowie, że Jezus naucza tych ludzi tego, że po prostu są niektórzy, których Bóg w supernaturalny sposób pociągnie do siebie, po prostu wybrał sobie, dobra, ty i ty, wy jesteście moi, no to was pociągam, proszę bardzo, targam was do mojego Syna, zaciągnę was siłą, pyk, wy będziecie tutaj z moim Synem i na pewno uwierzycie, a reszta to tam, no trudno, niech, no pójdą do piekła, tak, no bo w sumie no, na jedno wychodzi. Czy Jezus to chciał przekazać tym, którzy słuchali Jego w ten sposób, nie? Że no, sorry, no nie wierzycie we mnie, no bo was Ojciec nie pociągnął, tak? No i myślę, że nie wiem jak wy myślicie, ale jak ostatnio tak rozważaliśmy, żeby, wiecie, słuchać słów Jezusa, czytać słowa Jezusa i skupiać się na tym, co Jezus tak naprawdę mówi do tych ludzi, a nie patrzeć przez pryzmat jakiegoś swojego punktu widzenia, który już kiedyś przyjąłem i aha, dobra, to Jezus tutaj naucza, że no niektórzy są po prostu z góry wybrani do życia wiecznego, inni nie są wybrani, no w sumie są wybrani na śmierć, no bo to tak to wychodzi i po prostu niektórych Ojciec pociągnie, niektórych nie pociągnie. Wiecie, Jezus mówi do ludzi i Jezus mówi do ludzi po to, żeby coś zrozumieli, żeby ich czegoś nauczyć, nie? Jezus nie ma jakiejś, jak to się mówi, ukrytej agendy takiej, gdzie jakimś przesmykiem wkłada im jakieś doktryny zwykłym, prostym ludziom, prawda? Bo to byli prości ludzie tacy, którzy po prostu się najedli, czytamy, nie? I Jezus im tłumaczy, powiem szczerze, bardzo, bardzo tak szczegółowo i powtarza po prostu tyle razy to samo o tym, że jest tym chlebem życia. I co on mówi, nie? On chce ich nauczyć tego, że on jest jedyną drogą do życia. On jest jedynym tym, którego oni mają jeść, żeby żyć. I czytamy, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I jest następny werset, 45. I on mówi, napisano bowiem u proroków. Jezus się powołuje na jakiś fragment ze Starego Testamentu, aż konkretnie z proroków. Mówiąc to z proroków, to Jezus się powołuje w sumie na wszystkie księgi prorockie. I on mówi, napisano, będą wszyscy pouczeni przez Boga. Tak? I gdzie my to znajdujemy? A właśnie, będą wszyscy pouczeni przez Boga. Znajdujemy to właśnie w tym, co rozważaliśmy. Izajasza, 54 rozdział, między innymi. I tam jest ten werset o tym opisie Nowego Jeruzalem. Czytamy, i wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana. Wszyscy będą nauczeni przez Pana, tak? A twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt. W księdze Jeremiasza też jest powtórzone to, a mianowicie w opisie o Nowym Przymierzu. Mówi, to idą dni, że zawrę z domem izraelskim, z judzkim nowe przymierze, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu, ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem i już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. I tak dalej, mówi. Wszyscy oni będą mnie znać. Będą wiedzieć, kim jest Pan. Będą mieli z Nim relacje. I Jezus się powołuje na te fragmenty. Mówi, jest napisane i wszyscy będą pouczeni przez Boga. I On tłumaczy, o co chodzi z tym pouczeniem. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Przychodzi do mnie. I tu są dwie ważne rzeczy, tak zobaczyłem. Jak Jezus, ogólnie, jak Żydzi się powołują chociaż na jeden jakiś werset, to oni mają na myśli cały kontekst tego. Często. To nie jest tak, że oni sobie po prostu tam o jeden werset mówi, tylko oni często, cytując werset, mają na myśli to, co tam jest więcej napisane. I czytaliśmy o tym Nowym Jeruzalem, to wszystko, oni będą pouczeni, więc mówi, ci, którzy będą pouczeni, oni będą częścią tego Nowego Jeruzalem, prawda? Mówimy, że chcemy być częścią tego Nowego Jeruzalem, chcemy tam się znaleźć. Czy mówiliśmy, że ci, którzy będą zapisani w Księdze Życia Baranka, będą częścią tego Jeruzalem, ci, którzy będą zwycięzcami, będą częścią tego Jeruzalem. I Jezus mówi, na czym polega to pouczenie od Ojca, te pociągnięcie od Ojca. Na czym to polega? Mówi, każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. I tam jest napisane, Jezus to sam tłumaczy. Mówi, kto usłyszał od Ojca mojego? Co usłyszał? Dobrą nowinę na mój temat, tak? Ten i jest pouczony. U nas to tak jest napisane, pouczony. Ale tak naprawdę tam jest tak, że kto usłyszał i się nauczył od Ojca mojego, to przychodzi do mnie. I co to dla nas znaczy, nie? Że usłyszał i się nauczył. Wiecie, Jezus mówi to samo, co tamtym Żydom, którzy w Niego nie wierzyli. Mówi tylko takie coś, że ci, którzy byli prawdziwie u Ojca, którzy wierzyli Jemu, którzy zachowywali Jego Słowo, którzy żyli według tego, jak Ojciec mówił wcześniej, ci Żydzi, to ci na pewno zostaną skierowani do Syna. Dlaczego? Bo Jezus mówi, że Bóg ich tak pouczy. Bóg ich tak pouczy, że mają przyjść do Syna. Mówi, że kto usłyszał i jest nauczony. Czyli to nie jest coś takiego, że czy uczysz się biernie, wiesz? Czy nauczenie jest tak, że po prostu pyk, ktoś sprawia, że jesteś nauczony? Słuchasz nauczyciel. Jest nauczyciel, prawda? Jest nauczyciel w szkole, jesteś uczniem, słuchasz, nauczyciel coś mówi. Nie wszyscy są tak samo nauczeni. Jeden słucha, drugi nie słucha, nie? Jak ja byłem w szkole, no to nie wiem. Jeden dostał piątkę, drugi nic, bo słuchał, ale jakoś nic nie wyciągnął z tej nauki, nie? Wiele, tak jest zawsze, nie? Zawsze w klasie są i tacy, nie? Którzy słuchają, a się jakoś nic nie uczą. Albo słuchają tak, że wiecie, tam jednym uchem wpada, drugim wypada. Ale mówi, ci usłyszeli i ci, którzy przyjęli tą naukę, którzy się nauczyli, to przychodzą gdzie? Do Jezusa. Co Jezus, co Ojciec powiedział? Ojciec mówi przez proroków. Przez proroków. Oni już powinni rozpoznać Mesjasza, tak? Faryzeusze, przywódcy ludu, pasterze tam czytamy, oni mieli rozpoznać Mesjasza. Też nieraz tu Paweł głosił, tak? Że przez różne cuda, przez różne te rzeczy, które Jezus czynił, ci faryzeusze przede wszystkim, oni mieli zobaczyć, aha, on spełnił to, co Mesjasz miał spełnić. Więc my powinniśmy wszystkim ludziom powiedzieć, słuchajcie Jego, bo to jest Mesjasz. A oni tego nie robili. Nie chcieli, w sumie im to nie pasowało, że taki ten Mesjasz ma być, tak? Ciągle im coś nie pasowało. Jan Chrzciciel zaświadczał o Jezusie. Nawet Jezus mówi tam właśnie w 5, mówi, że Jan przyszedł i on świadczył o mnie. Nawet Jan mówił, że ja usłyszałem od Boga, od Ojca, że ten, na którego zobaczysz, że występuje, to ten jest właśnie ten wybrany, to ten jest Mesjaszem. Nie? I Jan to mówi, i chwilę cieszyliście się jego światłością, ale też wam przestał pasować. Ojciec powiedział, ten jest syn mój umiłowany, jego słuchajcie. Sam ojciec wydał świadectwo o swoim synu. Więc Jezus mówi, na czym polega to całe przyciąganie? Czy ojciec ciągnie kogoś na siłę? Albo zmusza kogoś, że nie wiem, zmienia twoje tutaj, wiecie, to jaki jesteś nagle, pyk, jesteś robotem, przełącza cię, ty wierzysz, ty nie wierzysz? Bóg nigdy w taki sposób nie działał. Nie? Jak działał Bóg? On zawsze działał, mówi, w swoim słowie. Czytamy w Hebrajczyków, mówi, Pan wielokrotnie przemawiał przez proroków, ale w tych czasach przemówił przez Syna swojego. On mówi. Mówi, ja posyłam swoje słowo i ono wykonuje pracę, tak? Ono nie, wróci do mnie, nie wykonawszy pracy. To jest też Izajasza 55, chyba z tego co pamiętam. Bóg zawsze było, posłał słowo, tak? Wypowiedział, coś się stworzyło. Słowo Boże ma moc, nie? I nie chodzi o samą książkę, że tu jest jakaś moc w tych kartkach i tak dalej, ale to, co Bóg powiedział, ma moc. I Bóg tak działa, on nie przymusza ludzi, tylko zachęca, tak? Tu nawet czytamy, czy nawet w Jeremiasza, tu jak czytaliśmy ten 31, to ja tam tylko przeczytałem kawałek, tak? Ale tam też Bóg mówi, że ojej, ten Efraim, jak o nim wspominam, to aż tak mi się tam te serce jakoś wzrusza i tak dalej. Jakże mógłbym go porzucić? Oj, moja tam żono z przeszłości, proszę tam odwróć się od swych czynów. No nie, wróć do mnie, przyjdź z powrotem, posłuchaj tego, co mówię, bo ja tam słowo swoje posyłam, co nie? To nie jest takie, że cię zaciągam siłą, proszę bardzo, chodź tutaj za włosy i jesteś z powrotem, co nie? Tylko on, Bóg cały czas, wiecie, miłością, nie? Miłością zachęca człowieka. Jak zachęcił nas teraz? Przez swojego Syna. Patrzcie, taką miłość mam do ciebie. Już nawet nie było tylko mówienie, ale przyszedł sam Jezus i, wiecie, swoim życiem pokazał miłość, nie? Całe swoje życie poświęcił, wszystko poświęcił. To w sumie co tydzień wspominamy. I bardzo dobrze. Oddał swoje życie, przelał krew, żebyś ty miał wszystko. To dziedzictwo, które było wspomniane, to nowe przymierze, udział w tym. Mieć zwycięstwo, to nowe Jeruzalem, być częścią tej obietnicy wspaniałej, nie? Gdzie będą ci, którzy wszyscy znają Pana. Mówi, teraz przemówił ostatnich tych czasach przez Syna swojego, nie? Przez którego ukształtował światy i tak dalej. I cały wszechświat jest trzymany mocą Jego słowa. List do Hebrajczyków tu też często przewija. Więc mówi, ten jest pociągany od Ojca do mnie. Każdy, tak naprawdę, kto chce się podobać Ojcu, będzie musiał przyjść do Syna. Bo ojciec go tak pokieruje. Tydzień temu wspominałem na przykład o Korneliuszu. Nie wiem, czy pamiętacie może jego historię. On był człowiekiem, tak jak można powiedzieć, takim jak to się mówi, bojącym się Pana, poganinem, tak? Który wierzył w Boga Izraela, chciał mu się podobać, chciał iść za tym, co tam Żydzi mówią, prawda? Bo to tak Żydzi ewangelizowali, to też nie było tak, że oni nikomu nic nie mówili, byli prozelici też tak zwani, prawda? I on chciał się podobać Bogu, modlił się, wiecie, robił, tam dawał te dziesięciny, czytamy i tak dalej. I w pewnym momencie czytamy, że on przyszedł do niego anioł pański, powiedział mu, twoje życie się podoba Panu, tak, Bogu? Ty się podobasz? Mówi, w takim razie, no wezwij Piotra tutaj. A on ci powie słowa, przez które będziesz żyć. To już Piotr to tłumaczy, jak, że tak powiem, spowiada się innym Żydom z tego, dlaczego się spotkał z poganinem, którzy go oskarżali, że przez to się mógł zanieczyścić i tak dalej. Ale mówi, wiecie, podoba się Bogu, chce iść za Bogiem i tak dalej, co nie? I Bóg w pewnym momencie go pociąga, gdzie? Do syna, nie? Bo Piotr przychodzi i co on im mówi? On im mówi Ewangelię o Jezusie Chrystusie, nie? Że wiecie, tego tu Jezusa Chrystusa, który czynił wielkie dzieła w Galilei i tak dalej, został ukrzyżowany, on jest teraz wywyższony przez Ojca i tak dalej, to siedzi na tronie. Oni tego słuchają, uwierzyli, w międzyczasie duch na nich spada, prawda, mówią językami. Piotr mówi, o, skoro i oni otrzymali to, co my, więc kto im zabroni, żeby byli ochrzczeni, bo tak jak jest obiecane, zresztą było też przez proroków w Starym Testamencie, że i poganie wejdą, nie, to nie będzie tylko dla Żydów, więc na czym to polega? To właśnie, to jest po prostu praktyczny przykład tego, jak ojciec pociąga tych, którzy prawdziwie chcą iść za nim, do syna. Kto chce się podobać Bogu, ten będzie przyciągnięty do syna, nie? Tak samo ojciec działa dzisiaj, wierzy. Jeśli ktoś szczerym sercem chce mu się podobać, to ojciec tak sprawi, że będzie tego człowieka ciągnął do syna. Bo Jezus jest tym wyznaczonym. Mówi, Jezus jest tym, na którym mówi, jest ta pieczęć ojca i nie możesz się ojcu podobać bez syna, tak? Kto nie ma syna, nie ma ojca. Kto nie czci syna, nie czci ojca. Po prostu nie masz syna, nic się ojcu nie podoba. Nie masz żadnej sprawiedliwości, jak to czytamy, no masz tą swoją, ale potrzebujesz mieć tą od syna. Tam czytamy, co przeczytaliśmy w Izajasza 54, że oni będą mieli moją sprawiedliwość. Ci, którzy będą w tym nowym Jeruzalem. Bo będą mieli sprawiedliwość Jezusa. Kiedy jesteś w Jezusie, kiedy trwasz w Jezusie, idziesz za Nim, to masz Jego sprawiedliwość. To się nazywa być posłusznym prawdzie. Być posłusznym prawdzie, to znaczy być posłusznym Jezusowi tak naprawdę, bo Jezus jest prawdą, co też dzisiaj było wspomniane. I mówi, jeśli jesteś posłuszny temu, co Jezus mówi, to jesteś posłuszny prawdzie. I wtedy co? Usłyszałeś i się nauczyłeś od Ojca. Przyjąłeś tą naukę, zostałeś uczony i przyjąłeś to. Nie? I Jezus cały czas to mówi. Nie? Nie wiem, czy zauważyliście przez Ewangelię Jana. Cały czas On im mówi ciągle, ojciec i ja jedno jesteśmy. Ojciec powiedział, to i ja mówię. Ja nic nie mówię od siebie, tylko to, co mówię, co ojciec powiedział i tak dalej. On, Jezus stwarzał mocny autorytet i nie, też zauważcie, że Jezus nie mówi tak jak w Starym Testamencie prorocy, że słuchajcie, Pan Bóg powiedział, że o, tutaj zrobię to, to i to. Tylko Jezus mówi, ja mówię. On już nawet nie mówi, że o, słuchajcie, Pan powiedział, tak jak ci prorocy, tylko totalnie inaczej, nie? Ja mówię. Nie ma czegoś takiego, że Jezus się musi powoływać, nie? Tylko no, jest Synem Bożym, jest samym Bogiem, jest z Ojcem, On wie, że może tak powiedzieć, nie? I często jest tak, że wiecie, chrześcijanie nawet teraz chcą się tak Ojcu podobać bardzo, Bogu się podobać, wiecie, że właśnie tak musimy słuchać tego, co Bóg mówi, żeby musimy się opamiętać, no, chcemy, żeby tu Bóg był z nami, chcemy, żeby nam błogosławił. No każdy tego chce, prawda? No, żeby tutaj no, mieć przychylność Bożą. No i w takim razie, czy jest coś innego? Nie ma nic innego dla nas. Jest jedna droga. Mówi ojciec, no chcesz mieć tą przychylność? Chcesz mieć ten nowy Jeruzalem? Chcesz mieć to dziedzictwo w tym wszystkim? Chcesz być moim ludem, tak? Chcesz być jednym z tych budowniczych tego miasta, tych, którzy znają Pana? To mówi, no musisz przyjść i uczyć się u mojego syna. Musisz słuchać nauki Jezusa. To Jezus jest naszym nauczycielem. Nie na darmo oni się nazywali uczniowie Jezusa, bo się uczyli od Niego. Nie ma szans podobać się Bogu i dojść w ogóle gdziekolwiek indziej, jeśli nie posłuchasz Boga co do syna. I nie mam tu na myśli tylko takiego czegoś, że po prostu kiedyś Jezusa przyjąłeś do serca w jakiejś modlitwie. I dobrze, że to zrobiłeś, tak? Ja nie mówię, że to źle, ale nie zatrzymuj się na tym. Nie? Nie zatrzymuj się na tym i nie myśl sobie, że Jezus już ci nie jest do niczego potrzebny. Jak niektórzy mówią, dobra, Jezus już tam siedzi na tronie, my to teraz ducha mamy, ducha się słuchamy. A co ten duch mówi, nie? On mówi, co? To nawet zaznaczone, Jana 14. O, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Nic nowego, nie? Mówi, on będzie was uczył tego, co ja wam powiedziałem i przypominał wam to, co ja wam powiedziałem. Tam jest zresztą jeszcze, on mnie uwielbi. Co Duch Święty będzie robił? On będzie robił tak, żeby Jezus był uwielbiony w twoim życiu. Co to znaczy, że Jezus być uwielbiony w twoim życiu? Że będzie cię kierował do tego, co Jezus naucza, kierował cię w prawdę, bo on chce, żebyś był posłuszny Jezusowi, żebyś był mądrym budowniczym, tak? Mówi, który buduje nie na piasku, ale na skalę, czyli to znaczy ten, który nie tylko słucha, ale słucha i wykonuje to, co mówię. Jezus. Więc Ojciec nam każe iść do Jezusa, a Duch też, no nie, nic innego, działa w nas po to, żebyśmy się uczyli tego, co Jezus nam przekazał, nie? I przypomina nam, i pociesza. To jest cała ta obietnica, wiecie, że te nowe przymierze opiera się na tym, że już masz to w sercu. To nie jest jakieś takie, że to się nie wiadomo skąd stało, ale Jezus za to zapłacił krwią, bo przymierze jest w Jego krwi i On przelał swoją krew po to, żebyśmy my mogli mieć tą obietnicę, prawda? On mówi, że każdy, kto wierzy we mnie, to z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To mówił o duchu, który miał zostać wylany dla tych, którzy w niego uwierzyli, bo jeszcze nie był wylany wtedy, ale Jezus obiecał. Mówi, jeśli wierzysz we mnie, to będziesz częścią nowego przymierza, będziesz częścią i ta obietnica spełni się w twoim życiu. Bo ja i Ojciec zamieszkamy w duchu i będziemy dalej tutaj ciebie odnawiać od środka. Bo jesteś już synem, nie jesteś nie wiadomo kim. Ale mówi, no musisz mi zaufać. Musisz iść za mną. Ufasz mi, jesteś posłuszny prawdzie, słuchasz tego, co mówię. Działamy, tak? Mówi, kto słucha i zachowuje moje słowo, do takiego przyjdziemy i w takim zamieszkamy, prawda? Jezus cały czas mówił to samo w sumie, nie? Przez różne, po prostu inne obrazy. Ale mówi, musisz przyjść do mnie. Nie czekaj nie wiadomo na co, tak? Nie myśl sobie, że Ojciec musi cię w szczególny sposób jakoś zatargać, nie? Bo już powiedział, dzisiaj, póki głos Jego słyszysz, nie zatwardzaj swojego serca. To Ojciec mówi, nie? Przez słowa Jezusa, przez apostołów i tak dalej. To nie jest nic innego, nie? To jest to pociągnięcie. On chce, żebyś przyszedł do Jego Syna, nie? I uczył się. Po co? Bo mówi, bo tylko Jezus został wyznaczony na to, żeby być drogą do Ojca. Mówi, jak to może być? Nie? Jak to jest? Tutaj Jezus mówi, nikt nie widział Ojca. No, Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Jezus. Zaprawdę mówię wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Jezus mówi prosto, tak? Albo mi ufasz, i masz życie, nie? Albo nie, i jest śmierć wtedy. Tak jak w Starym Testamencie, tak Mojżesz mówił. Oto kładę przed tobą życie lub śmierć. Wybierz przez to życie, aby żyć, tak? I tak dalej, i tak dalej. Tam jest, cały ten fragment jest taki ważny. Nie? Ale Jezus tak naprawdę stawia to samo, ten sam wybór. Nie? Więc nie możemy tak myśleć, że musimy poczekać na jakieś specjalną nadprzyrodzone pociągnięcie, które cię zatarga. Bo Jezus dzisiaj ciebie, sam Ojciec dzisiaj ciebie, że tak powiem, pociąga. Kiedy słyszysz to, kiedy słyszysz słowa Ewangelii, to jest pociągnięcie Ojca. Tak? Tylko pytanie, czy wierzysz w to? Czy idziesz za Nim? Bo Jezus mówi, no masz wybór. Masz wybór. Nie jest tak, że nie masz wyboru. Cały czas Jezus to naciska. Żebyś wybrał dobrze i wybrał mądrze. I swoje życie przeżył, że tak powiem, w tym, co Jezus mówi. W prawdzie. Żebyś mógł być częścią tej Jerozolimy. Tej oblubienicy. Mieć sprawiedliwość Jezusa. Tak? Apostoł Paweł też wspomina tą oblubienicę. On mówi takie słowa, Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. To jest Galacjan 4, 26, 27 i on cytuje, jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. On znowu nawiązuje do Izajasza 54. Jakbyśmy przeczytali tutaj kontekst tego, co Paweł mówi w 4 rozdziale, czy w ogóle w liście do Galacjan, on mówi to, że przez wiarę w Jezusa dziedziczymy. Nie? Przez wiarę w Jezusa jesteśmy synami. I on zachęca tych ludzi z Galacjan, kościół z Galacjan, mówi, nie wracajcie do takiego, wiecie, sprawiedliwości z uczynków. On tam czytamy, oni byli przymuszani przez ludzi, żeby się obrzezywać i tak dalej. Mówi, jak tak zrobicie, to wam Chrystus nie pomoże. Mówi, nie wracajcie już do tego, co było, bo teraz, mówi, jesteście w nowym i przez wiarę, ufność, przez podążanie za Jezusem dziedziczymy wszystko, obietnice, jesteśmy synami obietnicy, tak? Nie jesteśmy zniewoleni. No jesteśmy jakby dziećmi tego Jeruzalem, w sensie takim, że te Jeruzalem, które zstąpi z nieba, tam są ludzie, którzy uwierzyli Jezusowi. To są ludzie, którzy uwierzyli Jezusowi. Ta oblubienica. To są ci, którzy nie idą za starym, za jakimś uczynkowością, wiecie, nie mają takiego czegoś, że tutaj musimy się obrzezać, musimy wypełniać wszystkie prawo i tak dalej. Paweł mówi, no jeśli chcecie tak robić, no to wy musicie wszystko wypełnić, tak? Wszystko, nie tylko jedno, nie jakieś tam połowę, jedną trzecią i tak dalej. Mówi, wszystko. Jeśli w tym chcesz pokładać swoją sprawiedliwość, że na tym pokładasz, no to wtedy musisz wszystko. Ale mówi, wy musicie iść za Jezusem. Wierzyć, wiara w Jezusa, mówi. Iść za Jezusem. No wiara w Jezusa to oznacza, tak? Że skoro wierzysz, no to jest to, mówi, posłuszeństwo prawdzie. Posłuszeństwo Jezusowi. Czyli na nas teraz, co nas najbardziej interesuje, to nauka Jezusa. Ta prawda jedyna. Słowa Jezusa z Nazaretu, które dzisiaj śpiewaliśmy, nie? To jest dla nas tak naprawdę taki punkt, gdzie my powinniśmy zwracać na to szczególną uwagę. Co było też głoszone jakiś czas temu z listu do Hebrajczyków. Żebyśmy przypadkiem nie zlekceważyli tego wielkiego słowa, tego wszystkiego, co było najpierw zwiastowane przez Pana, później przez Jego apostołów. A co było zwiastowane przez Pana? Nauka Jezusa. To, co możesz tutaj właśnie przeczytać w Ewangelii. To jest dla nas teraz prawo, tak? Jezus mówi, że tak naprawdę ten, kto Jego słucha, kto idzie za Nim, to wypełni to prawo. Bo prawo jest, mówi, podsumowuje się w tym, kto miłuje Pana Boga swego z całego serca i bliźniego swego, to mówi, tym się podsumowuje to wszystko. Bo miłość nie wyrządza krzywdy, bo nie musisz każdemu mówić, słuchaj, no nie możesz ukraść, nie możesz zabić, nie możesz tam zdradzić, nie możesz kłamnąć i tak dalej, wiecie, to wszystko. No bo mówi, no jeśli kogoś miłujesz, to nie będziesz nic z tego rzeczy robił. Nie będzie tego w twoim życiu. A jak możesz mieć tą miłość? Tylko w Jezusie. Nie jest człowiek sam z siebie takiej miłości sobie wykrzesać, że nagle stwierdzi, że ja będę wszystkich tak miłował, że nikomu krzywdy nie wyrządzę. Nie da się. To ci gwarantuję, że się nie da, bo ja nawet kiedyś chciałem. Ale tylko przyjdzie ktoś, kto ci taką dobre miejsce, szpilę bije, to nagle już jesteś mordercą, a nie miłością. Jesteś, bo Jezus sam mówi, no. Tak naprawdę w duchu słowa jest tak, że mówi, nie chodzi już nawet tylko o to, że musisz kogoś zabić, zamordować, tylko mówi, samo twoje już myślenie, to już pokazuje, jaki jesteś w środku. Już złamałeś prawo. I po co w sumie ja też, po co jest na to taki nacisk kładziony? Bo to nie jest tak, że tylko ja na to kładę nacisk. To Jezus na to kładzie nacisk, żeby przyjść do Niego. Wiecie, często jest tak, że chrześcijaństwo tak idzie w takim kierunku, że no wiecie, właśnie jest taki, ludzie często tak jakby no, nie zauważają właśnie tego, co Jezus mówi, albo nie wiem czemu, ale jest takie coś, że no, że tak, Jezus nas uratował, On za nas zapłacił i tak dalej, no to tak niech ten Bóg nam tu przebaczy teraz, no i my tak idziemy za tym Bogiem i my Go tak będziemy słuchać. I następuje takie skupienie na takim, wiecie, Stary Testament i takie patrzymy w tych Żydów, jak oni przeszli, no i tak, no tu musimy się ukorzyć, no ten Bóg i tak. I ten Jezus w ogóle nagle się staje taki rozmydlony, Jego nie ma, w ogóle gdzieś tam o nim wspomnimy, może ktoś tam wyjazdzie powie, tam, no to tak, tak, przez Jezusa i nie wiem, całe kazanie albo całe słowo, które usłyszysz, jest takie, no tak, bo tu Bóg powiedział, że jeśli się ukorzymy, jeśli będziemy Go słuchać, to On nas uratuje, więc no teraz bracie i siostry, ukuszmy się, słuchajmy Go, no i będzie lepiej w naszym życiu, tak, i będziemy mieli błogosławieństwo i tak dalej. I wiecie, i no właśnie jak to zrobić? Jak to zrobić? Co to znaczy? Tak? Bo często na tym się kończy te słowo. No i po prostu tak ludzie są zostawieni z takim, no to co to znaczy? No to teraz musimy tutaj, no ja będę się więcej modlił. Będę, nie wiem, 2 godziny sobie dziennie spędzał. Rano wstanę, bo tam przecież Dawid mówił, że o poranku. No to tak może zrobię. Będę wykrzykiwał na głos, może więcej pogram pieśni, tak? Bo tam, nie wiem, chwalili Pana w ten sposób. Może, nie wiem, co tam wymyślę, pójdę na pielgrzymkę, tak? Bo coś muszę może zrobić, żeby on był ze mnie zadowolony, żeby mi on pokazał, jak mi bardzo zależy, bo ja tak go bardzo, no, chcę go słuchać, chcę się ukorzyć. I na tym to się kończy. I ludzie są w takim trochę mętliku. No to jak temu Bogu się podobać? A Jezus jest odpowiedzią na to pytanie. To, co Jezus mówił, to jest odpowiedź na to pytanie, tak? No bo Bóg zawsze chciał, żeby Go słuchać. I to jest prawda, tak? Że mówi, ukorzy się mój lud, będzie mnie słuchać. Wtedy Bogu chodziło o to, żeby zawrócili do tego prawa, które On mówił, tak? Do tego, żeby słuchali tego, co On powiedział. Ale jak powiedzieliśmy, w ostatnim czasie przemówił przez Syna. I co to dla nas? To jakby nie skończyło się. To cały czas od tego momentu się ciągnie, tak? To mówi, dla nas jest teraz to, że jak się masz ukorzyć, jak masz mieć to błogosławieństwo, jak masz zwyciężać i tak dalej. No, musisz słuchać Jezusa. To jest prawdziwa pokora, że ty słuchasz się Ojca, przychodząc do Jezusa. Co robisz wtedy? Usłyszałeś i przyjąłeś i nauczyłeś się, tak? Przyjąłeś i nauczyłeś się od Ojca. Aha, Ojciec wywyższył Syna. Aha, On jest mi dany jako zapłata za grzechy, jako sprawiedliwość. Jezus mówi, że On mówi wszystko to, co Ojciec chce mi powiedzieć. I Ojciec nic innego mi nie powie, tylko idź do mojego Syna i On ci wszystko powie to, co ja mam do powiedzenia, bo ja mówię przez Syna. Więc człowiek sobie myśli, aha, chcę się Bogu podobać, no to idę do Syna. Tak? Chcę się ukorzyć, chcę Go słuchać, chcę mieć błogosławieństwo, chcę mieć udział w Nowym Jerozolimie, chcę mieć udział w Nowym Przymierzu. Jak to się dzieje? Musisz iść do Syna. To Jezus zagwarantował nam Nowe Przymierze, nie? To wszystko, co jest w tym Nowym Przymierzu, Duch, który zamieszka w nas, to jest w Jezusie. I dlatego ja tak na to naciskam i Paweł i wiecie, o tym mówimy najczęściej, o Jezusie mówimy, bo tak naprawdę nie ma sensu mówić o czym innym. No bo po co ja mam wam marnować godzinę czy 2 życia na to, żebym wam po prostu, wiecie, poklepać. Coś po prostu bez użytku, co nie? My się tu spotykamy, jak to chyba, nie wiem, ten Spurgeon kiedyś powiedział, że jeśli w twoim kazaniu nie ma Jezusa, to przestań głosić, idź do domu, naucz się, bo mówi, nie ma sensu po prostu, nie? Takie coś. Nie ma sensu, bo ratunek jest w Jezusie. Sprawiedliwość jest w Jezusie. Posłuszeństwo Bogu jest w Jezusie. Wszystko nam zostało dane w Jezusie. I Ojciec jest w Jezusie. I my musimy Jezusa się słuchać, jeśli chcesz się spotkać z tym Ojcem. Jeśli chcesz, żeby to był twój Ojciec, no to musisz słuchać się Jezusa, bo mówi, każdy, kto uwierzył w Niego, ten ma prawo stać się dziećmi Bożymi. Tak, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. I to jest to pociągnięcie. Teraz was Ojciec pociąga, mnie, każdego z nas, żebyś polegał na Jego Synu, tak? Bo On ci został dany. To jest wielki dar, tak? Wielka łaska. Łaska i prawda przyszły przez Jezusa. I masz to teraz w Nim, nie? Nie musisz szukać, nawet nie powinieneś szukać błogosławieństwa gdzieś indziej, poza Jezusem. Ja wam powiem nawet, że stare przymierze też wskazuje na Jezusa. To też było głoszone nieraz. I Paweł głosił, że to jest wszystko cienie rzeczy przyszłych, tak? Jakiś czas temu sobie odsłuchiwałem te kazanie o tym, gdzie Jezus mówił, że chodźcie do mnie i pijcie, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego wypłyną rzeki wody żywej. To wszystko też było wskazywanie, taki cień rzeczy przyszłych, cień rzeczywistości, tak? Że to wszystko to są cienie, a ciałem jest Chrystus było, tak? Więc mówi, to jest wypełnienie. Nie cofaj się, że tak powiem. Czytaj to, co stare przymierze. Czytaj, mówi Jezus, badajcie pisma, bo one wskazują na mnie, tak? W nich znajdziecie życie. Jaki sposób znajdziecie życie? Bo mówią o mnie, tak? Ale Jezus mówi, ale do mnie nie chcecie przyjść. Dlaczego? Bo my wolimy przyjść do Ojca. A jak chcesz przyjść do Ojca, tak? Skoro Ojciec ci powiedział, no ja teraz tutaj przekazałem wszystko Synowi, tak? I chcę, żeby On poprowadził mój lud, tak? I w to wchodzą Żydzi, i w to wchodzą nie Żydzi, bo ja chcę dla wszystkich. Rozważyliśmy, że Jezus umarł za wszystkich, nie? To jest szansa dana każdemu, tak? I przez tą właśnie Ewangelię Ojciec pociąga. Coś się dzieje, Duch pracuje, przekonuje. To jest prawda, tak? Przekonuje o grzechu, mówi, zobacz, żyjesz w beznadziejnym stanie, tak? Idziesz na śmierć, ale jest ratunek. Tu jest. Mój syn został dany. Jak ten wąż na tym miedzianym, nie? Wybierz to. Spójrz, zobacz, uwierz. No nie? Ja chcę, żebyś uwierzył. Bo Bóg, czytamy, chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i byli zbawieni, tak? Aby wszyscy byli uratowani. To jest Jego pragnienie. Czy wszyscy będą uratowani? No nie, bo nie wszyscy przyjęli Jezusa, tak? Nie wszyscy przyjęli pouczenia, tą naukę. Dlatego nie spodobasz się Bogu inaczej, jak tylko idąc za Jezusem. Nie możesz się Bogu podobać. A jeśli tak zrobisz, to Ojciec powie, no fajnie, wszystko spoko, ale proszę tutaj, zapraszam Cię, może, nie wiem, usłyszysz słowa, dzięki którym będziesz miał życie. A to jest słowo Jezusa. Bo mówi Jezus, moje słowa są duchem i życiem. Nie? W Nim masz życie. Czy to, co było wspomniane chyba tydzień temu, że każdy, kto wierzy we mnie, nie umrze, tak? A choćby nawet ktoś umarł, ten będzie żyć. Czy wierzysz w to? Nie ma życia poza Jezusem. Nie ma. A jak boisz się, nie wiem, bo to trochę tak mało. No nie wiem, czy to mało. Jakoś przez 2000 lat ciągle jakieś są kazania, ciągle coś nowego ludzie, wiecie, odkrywają. To jest tego, co Jezus mówi. 2000 lat minęło, myślę, że jeszcze będzie minęło. Nie wiadomo ile, zależy, kiedy Jezus wróci. Może szybciej, może później, ale to jest głębie. Ci będzie zawsze starczyło Jezusem, nie? I tego, co Jezus mówi. A po co mi to? Po to, żeby się właśnie moje życie przemieniało. Twoje życie, żeby się przemieniało. Mama wspomniała tutaj, tak, na początku, że nie ma czegoś takiego, że ktoś trwa w prawdzie, trwa w Jezusie, jest posłuszny prawdzie i się nic nie zmienia. Nie? Ja też w to nie wierzę, bo inaczej to by znaczyło, że Jezus kłamie. Bo Jezus powiedział, że tak będzie. Jeśli wytrwacie w mojej prawdzie, tak, w moim słowie, to znaczy, że jesteście prawdziwi uczniami moimi, a poznacie prawdę, prawda was uwolni. No to jeśli to się nie dzieje, to znaczy, że ja nie trwam w prawdzie. Nie? No albo Jezus kłamie, albo ja nie trwam w prawdzie. Są dwie możliwości. Ale powiem wam, że ja częściej kłamałem. Nie, Jezus nigdy nie kłamał, więc komu wolicie ufać, nie? Ja bym wolał Jezusowi. I nie poznasz Ojca inaczej jak przez Jezusa. Jezus też to zagwarantował i powiedział. No, nikt Ojca nie widział, nikt Ojca nie znał, tylko ten, który przyszedł od Ojca i On objawił. Więc myślę, że to jest kierunek, którym się powinno zajmować całe chrześcijaństwo. Nie tylko nasz zbór, nie tylko jakiś tam ułamek ludzi, ale no na tym polega chrześcijaństwo. Tak? Znaczy, ta nazwa, którą chrześcijanie zostali nazwani po raz pierwszy, jak to czytamy w Antiochii, tak, chrześcijanie i tak dalej, ci, którzy są Chrystusem. I na co jest nacisk? No na Chrystusa. Jest co, my należymy do Niego. Czyli jak my należymy do Niego, to On jest naszym Panem, naszym Zbawicielem, naszym Królem, naszym Bogiem, tak? Jezus, co wszystko dla nas zrobił. Nagle się okazuje, że w sumie nie ma nic, co by Jezus nam nie zagwarantował wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żebyśmy się mogli z Nim spotkać i być częścią tego miasta ze złotymi ulicami, z tych wszystkich kryształów, tych pereł i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy to będzie tak wyglądać fizycznie, czy to jest, wiecie, ja tam nie wiem, czy to jest opis fizyczny, czy to jakieś metafory, czy coś. Ja wierzę, że, jak to mówi Paweł, że wszyscy ci, którzy idą za Jezusem, są wonnością Chrystusową, wiecie, są, że tak powiem, piękni dlatego, że Jezus w nich jest. I myślę, że ta oblubienica też jest piękna, bo Jezus ją przyodział, mówi tym sprawiedliwością i jest tym, że wiecie, wszyscy wierzą w Jezusa. może to tak będzie wyglądać, nie? Że będą takie te ściany i te wszystkie kryształy i tak dalej, ale myślę, że to przede wszystkim chodzi o to, że ja wolę się przynajmniej na ten moment skupić na tym, żeby iść w posłuszeństwie prawdzie. Bo wtedy jesteś w oczach Pana, że tak powiem, piękny, bo Jezus jest piękny, bo jesteś bardziej na obraz Jezusa Chrystusa, a czytamy, że Ojciec do tego nas przeznaczył, abyśmy byli podobni do obraz Jego Syna. To jest nasz cel, tak? Żebyśmy się stali bardziej podobni do Jezusa. Także skupmy się nad Nim, tak? Skupmy się na Jezusie, żeby mieć życie, żeby mieć wszystko, żeby poznać Ojca i żeby dojść do tego wszystkiego, co jest obiecane, co jest przed nami, co jeszcze ma się wypełnić, kiedy Jezus wróci. Powstańmy.